kobieta morza i wychowawczyni radiowców, Mira Urbaniak. Wspomnienie, które przygotowała Tatiana Slowi.
W Dzień Wszystkich Świętych w Radiu Gdańsk wspominamy tych, którzy odeszli.
Polarniczka, żeglarka, recytatorka, dziennikarka, gawędziarka, opowiadaczka historii, kobieta morza i wychowawczyni wielu świetnych radiowców. Mira Urbaniak zmarła w sierpniu tego roku w wieku 70 lat. Żegnało ją grono wiernych przyjaciół. Pożegnanie było takie jak ona, niestandardowe. Tatiana Slowi zapraszam do wysłuchania reportażu Mira w drodze.
Współczesny człowiek leci przez kosmos.
Maszyny komponują muzykę, maszyny piszą wiersze, a więc jest poezja, choć nie ma poetów. Są młodzi poeci, choć nie ma poezji.
Możliwości współczesnego człowieka są ogromne. Polegają one na ciągłym niepokoju, czy nie za późno na miłość, na naukę esperanto, na podróże, na pisanie powieści, na dzieci, na piękno, na wiarę, na życie, na śmierć.
Studio eksperymentalne Polskiego Radia w Gdańsku przedstawiło zrealizowany w stereofonii poemat Tadeusza Różewicza Non-Stop Show. Obsada. Osoba pierwsza, Mira Urbaniak.
I wachta czwarta. Kasiu.
Numer koi.
41.
Pięknie. Wojciech.
42.
Mira.
44.
Piotr Jagielski. Przyjaciel Miry od pół wieku. I z radia, i z morza, i z życia też. Szkołę podstawową zgłębiała na Helu. To był okres szkoły podstawowej. Potem rodzice przenieśli się do Gdyni. Ojciec już przestał chyba pracować w tych wojskowych samolotach, bo jej tata przez całe życie tutaj był takim mechanikiem i ona po całym wybrzeżu krążyła, ponieważ zajmował się techniczną stroną tych samolotów morskich w tamtych czasach. Do liceum chodziła do Gdyni.
Ewa Skarżyńska.
Dorota Kobierowska-Dębiec.
Mira była po prostu znakomitą recytatorką i była wychowanką naszej pani profesor Zofii Niedźwieckiej. Można powiedzieć, że pupilką. Pani profesor słynęła z tego, że w wojewódzkich konkursach recytatorskich zawsze wystawiała silną ekipę i Mira była liderką tej ekipy, można powiedzieć.
Pamiętam, że któregoś roku zajęła drugie miejsce, a pierwsze Krzysztof Kolberger zajął pierwsze miejsce, także to pamiętamy i chodziłyśmy na jej występy.
Zdeterminowało jej życie w znacznej części właśnie to, że się zajmowała słowem, bo potem też się zajmowała słowem. No. A potem, kiedy już również parała się żeglarstwem, to też się zajmowała słowem, bo przecież jej programy edukacyjne na sile przekonywania słowem polegały przede wszystkim. No niezwykła osoba, naprawdę niebanalna, no, szkoda gadać.
Poznaliśmy się w 71 roku. Zaczynaliśmy studia na Politechnice. Mira zgłębiała wiedzę na Wydziale Elektrycznym, no ja byłem na elektronice. Wylądowaliśmy, Mira w 71, ja chyba w 72, w Studenckiej Agencji Radiowej. To w latach 70. była dość taka znana rozgłośnia studencka. W zasadzie w połowie lat 70. jakby już nadawaliśmy dla wszystkich uczelni, bo SAR był politechniczny. Połączyliśmy to całe Trójmiasto kabelkami i we wszystkich akademikach, we wszystkich uczelniach było nas słychać. Uniwersytet, Akademia Medyczna, chyba Szkoły Morskiej. Jakoś nie udało nam się przyłączyć do tej naszej studenckiej rozgłośni. Tam spotkaliśmy się i po prostu działaliśmy. To była rozgłośnia, gdzie przychodził młody student, więc przechodził wszelkie etapy tego rzemiosła od technika, przynoszacza taśm i tak dalej. I Mira też jakby przechodziła te koleje rzemiosła radiowego. No więc to były te czasy. Radio, magia radia, to była Studencka Agencja Radiowa. Doszła w tym SAR-ze do najwyższej półki, czyli była szefową programu. Zastępcą tam redaktora naczelnego do spraw programowych, no czyli redaktorem naczelnym de facto. To były takie czasy, że tego typu studenckie media, czy to gazety, Politechnik, nie Politechnik, ponieważ były do określonej grupy ludzi skierowane, więc miały trochę więcej wolności niż te media centralne. Pamiętajmy, że to był okres Polski socjalistycznej z cenzurą, z tym wszystkim, więc my trochę mieliśmy wolności. Szefem zwykle był ktoś zaufany u władz, natomiast cała reszta była, staraliśmy się mieć poczucie i mieliśmy jakby wolności twórczej. I dość często to przechodziło. Mira skończyła studia, naturalnie zaczęła się rozglądać za pracą. Przez rok czy dwa pracowała jako projektant w biurze projektów tam Zjednoczenia Morskiego, ale przez rok czy przez półtora roku. No i to radio ją ciągnęło pod koniec lat 70. Zatrudniła się w Radio Gdańsk. To wtedy była jakby redakcja w Gdańsku. Polskie Radio, to były czasy, kiedy tam radio było samodzielne, chyba w programie drugim czy czwartym. Takie były wcinki tych rozgłośni regionalnych. Bo to w każdym mieście wojewódzkim było takie radio. Była jakaś godzinka o poranku, pamiętam z lat 70. w tym programie wzywano rezerwę portową numer 5 do nabrzeża francuskiego w Gdyni przez radio. I później po południu były ze 2-3 godziny programu, gdzie było słynne Studio Bałtyk.
Mówiono też o tym, jakie statki dobiją do nabrzeża.
Tak, to były te słynne komunikaty, jaki statek czeka na redę, kto odpłynął, kto przypłynął. W tym Studio Bałtyk to wszystko było. Ładny, dynamiczny taki morski program się toczył. Mira natomiast tu w Radio Gdańsk zdaje się, że od razu wdepnęła do tak zwanej redakcji literackiej. Bardzo sobie to ceniła, bo tu paru takich z dużą klasą dziennikarzy pracowało. Mimo tego całego mozołu z cenzurą i tak dalej. Przecież w tym czasie przepisywało się z taśmy audycje na maszynie, na kartkę papieru, którą trzeba było zawieść
do odpowiedniego
do cenzury,
urzędu.
Dostać pieczątkę, zwalniam, i wtedy można było tą audycję wyemitować. No to były takie czasy, jak opowiadam to młodzieży, to nie dają wiary. Tak to bywało. Mira ochoczo w tym pierwszym okresie zajęła się reportażem literackim, dokumentem. Wtargnęła z redaktor Prucińską na ten nasz szkolny żaglowiec Dar Pomorza. Zrobiły wspaniały reportaż, który rozszedł się po Polsce. Pierwsze kobiety chyba, które wtargnęły na żaglowiec. Przecież żeglarze, w szczególności żeglarze wielkich żaglowców, to bardzo przesądny lud.
Dzień dobry panie kapitanie. Z której burty Sturmtrap?
Prawej burty prosimy.
Prawej burty, dziękuję, zaraz podchodzimy, dziękuję.
Kapitan poprowadzi, dobrze?
Nie, panie, wejdą
pierwsze,
panie.
Jak nas wyrzucą.
Ja w rękę.
Śmiało, panie, wchodzą od razu.
Trudno, już tyle.
Brawo, dziewczyny.
Dzień dobry, panie kapitanie, kwiaty dla pana i dla Daru i wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Kapitan Kazimierz Jurkiewicz, strasznie nam miło, że widzimy pana znowu na pokładzie żaglowca. Jak pan się czuje?
Bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że apetyt mi wrócił. Zacząłem jeść jak wilk i spać mogę po 10 godzin.
Ale już nie w hamaku?
Nie. No w hamaku to już ja zapomniałem, kiedy spałem.
Pan bardzo zaangażowany był w te ostatnie dni tutaj.
Nie. Ostatnie dwa dni tylko to były.
Natomiast cały czas dzielnie pracował i pomysły swoje poddawał w Komitecie Wykonawczym Budowy Daru Młodzieży. Czy udało się panu tutaj zrealizować jakiś ze swoich zamysłów?
Na Darze Pomorza jest tak, że jeżeli się brasuje reje, to znaczy zmienia się kąt położenia rej, to trzeba szereg lin popuszczać, żeby to można było zrobić bez urwania liny. A tutaj tak są przeprowadzone liny, że nie trzeba tego robić.
Tu jest lepszy Dar Młodzieży, tak?
No, tu jest lepszy, on jest w wielu aspektach lepszy.
Maria Prucińska. Myśmy wszystko razem robiły. No, o nas mówiono te dwie z Radia Gdańsk. I to już mówiło wszystko, każdy wiedział, z kim ma do czynienia. Jak przychodziłyśmy gdzieś na statek, czy na żaglowiec, czy gdziekolwiek. O, nikt się nie dziwił, ale było miło. Także myśmy razem. Mira? Bardzo fajna, tylko ona nie znosiła, jak się ktoś migał od roboty albo nie robił czegoś dobrze. Ona była ostra, ale myśmy się nigdy nie spokłóciły. Jedna stawała na rufie, nagrywała jednym mikrofonem, druga na dziobie, drugi mikrofon. Później to wszystko razem jakoś się składało, niczego nam nie brakowało.
To były czasy jeszcze ciężkiego magnetofonu przecież i tak dalej, które wniosły tam. I to był taki element właśnie fajny w tym życiu radiowym Miry. No wszystko się zaczęło kończyć na początku lat 80. W 80., pod koniec 80. roku Mira zrobiła wspaniały dokument Punkty na planie miasta, który zdjęła jej cenzura. Bezwzględny zakaz, ten grudzień 70. roku.
Stocznia imienia Lenina. Gdańsk, grudzień 1970.
Trudno jest opowiadać w tej chwili sytuację, która zaistniała 10 lat temu. Ważniejsze wydaje mi się jest to, że nastąpiły rzeczy, które nie mieściły nam się do tej pory w głowie, że może Polak do Polaka strzelać, że może Polak Polaka mordować tylko dlatego, żeby utrzymać na siłę rząd i władzę nie chciano.
Stocznia imienia Komuny Paryskiej. Gdynia, grudzień 1970.
No jak już żeśmy postanowili, żeby iść, bo wtem się rozległy strzały. Już bezpośrednio widziałem przez lufę skierowane do ludzi. No ludzie padali przede mną jakoś tak z boku. Nie wiedziałem, co się dzieje. Schyliłem się do jednego leżącego. Już był w wagonie, miał rozwaloną głowę, no ale odruchowo schyliłem się do niego, żeby go podnieść. Wtedy sam poczułem, że jakby nie miał lewej ręki, jakby była urwana lewa ręka.
To był ten reportaż wstrzymany przez cenzurę. Stan wojenny i Mira po prostu odchodzi z radia. Po prostu w tym czasie...
Nie miała dla siebie przestrzeni.
Ona odchodzi z radia. Nie, znalazła przestrzeń. Morze i szaglowce.
Czy to w sztormie, czy ciszy, czy pod ciemną dzień jasny, kiedy grot ma dwa lepy.
Na zawiasie dzień pierwszy.
Czuwajcie, druhowie, na morzu.
Czuwamy, druhowie, kapitanie.
Pasterz, banderę podnieś.
Witam serdecznie. Więc mamy dzisiaj szansę oderwać się od europejskiej ziemi. Mamy już wszystkie dokumenty na wyjście.
I wachta czwarta. Kaziu.
Numer koi.
41.
Pięknie. Wojciech.
42.
Mira.
44.
Pierwsze spotkanie z załogą. Master Jan.
Zaczynamy. Witam serdecznie wszystkich tych, których już dobrze znam, trochę mniej znam i tych, których dopiero będę znał po tym rejsie. Cieszę się, że liczba dziewczyn jest parzysta, bo inaczej to byłoby ciężko wyjść. Takie są przesądy. No, przede wszystkim wam gratuluję odwagi, żeście się zdecydowali na taką trasę w takim okresie roku. Dlatego, że żegluga od wysokości gdzieś Lizbony aż po Rotterdam może być bardzo ambitna.
Jak już komuna odpuściła trochę, jak już się zaczęła sypać, wróciła do radia koniec lat 80. tego i wróciła, ponieważ została obdarzona funkcją, wtedy rozpadł się Komitet do Spraw Radia i Telewizji. Ta centralna czapka, która sterowała propagandą czasów komunistycznych i po prostu została redaktorem naczelnym nowo powołanej jednostki, państwowa jednostka organizacyjna Radio Gdańsk. To był czas reformowania, czas rządu mazowieckiego, przecież reformowania tych mediów publicznych. I Mira od 91 do 93 roku pełniła tutaj tą obowiązki redaktora naczelnego i przebudowała całe Radio Gdańsk na radio nadające całodobowo program, na normalne, samodzielne radio. Pamiętam, zawsze wspominała, że najbardziej była dumna, zrobiła coś w rodzaju szkółki radiowej, no bo zastała gromadkę doświadczonych dziennikarzy, no ale to była garstka. Nie była w stanie zrobić współczesnego, takiego w rozumieniu dzisiejszym 24-godzinnego programu radiowego, no, który miałby grono słuchaczy. Więc zrobiła taką szkółkę radiową, wydobyła kupę talentów, które w tej chwili w Polsce jakby robią kariery radiowe i uruchomiła ten program. Przecież to była wielka, trudna praca i generalnie zrobiła to no, dzięki tej młodzieży, którą zaraziła magią radia.
Piotr Jaworski. 30 lat temu przyjęła mnie do Radia Gdańsk. Dzięki mi, że zaczęła się ta cała długa radiowa droga, która z Gdańska przez Kraków zaprowadziła do Warszawy. Nie wiem, co powiedzieć, szczerze mówiąc. 30 lat w radiu, ale nie da się Miry jednym słowem wspomnieć. Mira była kobietą, która zaufała młodym ludziom. Zrobiła to w 91 roku. Zdziwiła całe środowisko, całe radio, które było wtedy po prostu polskim radiem, no i wygrała. Znaczy nie, inaczej. My wygraliśmy dzięki niej tak naprawdę, bo jest wielu ludzi, którzy dzięki Mirze 30 kolejnych lat spędzili w radiu i pewnie będą kolejne. I to wielkie, wielkie, stokrotne dzięki. To Mira nauczyła nas, że radio nie jest pracą, tylko pasją. Że się nie chodzi do pracy, tylko chodzi się do radia. Mira, która była żeglarką, ja też żeglowałem. Nie na taką skalę, nie tak dużo jak Mira, ale też i te pasje popychała do przodu, no i potrafiła pokazać drogę, która okazała się cudowną drogą i dzięki niej kolejnych 30 lat życia okazało się wielką, wielką przygodą.
Zawsze była burzą pomysłów, tak, była apodyktyczna dosyć w tym swoim tym. Jeśli do czegoś była przekonana, to nie było problemu. To już się zaczęło w Studenckiej Agencji Radiowej. Ja do dziś pamiętam, to jest, nie myślcie, że to jest anegdota. Kolegia były redakcyjne. Ja wtedy byłem szefem redakcji muzycznej. Paru tam kolegów, koleżanek na tych kolegiach. No i Mira prowadziła jako redaktor naczelny. No i oczywiście jakby generalnie ona mówiła, prawda? Słabość my się wdzierali z naszymi głosami w ten jej potoczysty monolog, jak ma wyglądać radio. I bardzo często załamywaliśmy się i wtedy całe kolegium wstawało i śpiewało taką pieśń. Nie męcz mnie, zabieraj się, idź już stąd, bo mam cię potąd. Ciągle coś ulepszasz i czynisz uwagi, nie mogę już skupić uwagi. I kolegium wychodziło, zostawiając panią redaktor naczelną na fotelu samotną. Wiedzieliśmy, że to ujdzie nam na sucho, ponieważ była to pieśń napisana przez jej ulubionego w tym czasie pieśniarza Jacka Klejfa. Wręcz była dedykowana jej.
Ja też studiowałam na Politechnice i z Mirką utrzymywałam kontakt. Spotykałyśmy się głównie u naszej przyjaciółki Doroty. Prywatnie. Wszystkie imieniny, jakieś uroczystości, bardzo długo trwało, póki Mira nie wyjechała z Trójmiasta. Była nietuzinkowa, była, no już trochę muszę powiedzieć, że w rozmowach była dominująca, ale zawsze miała bardzo dużo ciekawego do powiedzenia na temat życia i swojej pracy w radiu, a później na temat swoich wypraw z żaglowcami. No później się troszkę między nami kontakt urwał, bo my może prowadzimy takie stabilne życie, a Mira nie lubiła takiego życia odtąd dotąd. Trochę może bardziej zajęte byłyśmy swoimi rodzinami i troszkę się urwał kontakt.
Dorota Kissler. Razem żeśmy chodziły do Jedynki w Orłowie, potem całe studia żeśmy się przyjaźniły, po studiach również. Potem nasze drogi się rozeszły zawodowo, no bo wiadomo, każda poszła w swoim kierunku, ale do tej pory utrzymywałyśmy bardzo bliskie kontakty. Jest chrzestną mamą mojej córki, także przyjaciółka. Trudno była osobą, to znaczy była wierna w przyjaźni na pewno, była wierna w takich kontaktach, ale miała swoje zdanie, potrafiła powiedzieć, co o drugiej osobie myśli. jeśli ta druga osoba, w tym wypadku ja, nie zawsze do końca akceptowałyśmy nawzajem swój tryb życia. I w związku z tym te nasze drogi się z czasem troszeczkę rozeszły, rozluźniły się nasze kontakty. Chociaż pamiętałyśmy zawsze o swoich imieninach, urodzinach. Ostatnio rozmawiałam z nią 13 marca w dniu moich urodzin. Dzwoniła do mnie, pamiętała o mnie. Także nie, dobrze ją wspominam, ale była człowiekiem charakternym, zdecydowanie.
Tak, mam zaszczyt być jednym z jej z grona takich przyjaciół właśnie od pół wieku. No. Myśmy wychodząc z agencji radiowej po studiach, tak byli silnie ze sobą związani, że do dzisiaj jakby jesteśmy grupką, wielką grupą przyjaciół, spotykamy się, dzieci nam się rodzą, to je chrzcimy, że tak powiem. No, jesteśmy grupą naprawdę niezawodnych przyjaciół. Stąd też jak Mira umarła w tej samotności, to właśnie grono przyjaciół zakrzątnęło się wokół jakby jej ostatniej woli, fajnego, godnego pożegnania się z Mirą.
Bo jej ostatnie pożegnanie, tak jak ona cała, też było nieoczywiste i niestandardowe.
No tak, ze 3 lata temu wpadła na pomysł, że ona musi podarować swoje ciało nauce polskiej. I zrobiła to. Zrobiła donację na rzecz tutaj naszej Akademii Medycznej w Gdańsku, swoich doczesnych szczątków. Mieliśmy z tym jakiś kłopot, no bo jak tu teraz ani pogrzebu, ani nic, bo to są dość takie drastyczne warunki związane z donacją. Po prostu Akademia staje się właścicielem ciała. No ale wybrnęliśmy z tego dzięki jej przyjacielowi, no, ojcowi Edwardowi Praczowi z duszpasterstwa Ludzi Morza, z którym ona się przyjaźniła w Gdyni.
I zrobiliście
ojciec Pracz, tak, bez żadnych oporów zorganizował to nabożeństwo pożegnalne. No, życzeniem później było, żebyśmy poszli do jakiejś knajpki i spotkali i sobie pogadali. Niekoniecznie o mnie, jak pamiętam jej słowa, gdy gadała o swoim odejściu, a czasami jej się zdarzało.
Miałam 2 dziadków Franciszków. Nie poznałam żadnego, ale myślę, że mam ich cechy. Solidność Franciszka Wielkopolskiego i fantazję Franciszka Amerykańskiego. A swoją drogą, gdybym miała kamienicę w Gdyni, którą na koniach przegrał dziadek amerykański, i Harleya, którego za wózek koszykowy sprzedała mama, to czy byłabym do dziś starą panną? Ale jest drugie zakończenie. 10 lipca tego roku w Zatoce Puckiej, gdzie generał Haller zaślubiał morze, zrobiłam to samo. Rzuciłam swój pierścionek w wody zatoki. No więc chyba już nie jestem starą panną.
Była kobietą, która trzymała się życia. Nie było jej łatwo. To jest, ja to zawsze opowiadam w takiej konwencji, znaczki i wizytówki Miry. Pierwszy to był znaczek Saru i tam zaangażowała się Magia Radia i tak dalej. Później było Mira Urbaniak, dziennikarz. Później była wizytówka Mira Urbaniak, dziennikarz, żeglarz. W latach 90. już na tej wizytówce ona przykładała dużą wagę do wizytówek. Zawsze ze mną tam konsultowała, co wymyśliła, więc byłem tutaj na bieżąco w tej dziedzinie. Później była wizytówka żeglarz, dziennikarz. Przedstawiły się te dwa człony pod nazwiskiem. Później była obcobrzmiąca wizytówka angielska, Szczecin, head officer i tak dalej. No i po tym wszystkim na koniec była wizytówka Mira Urbaniak w drodze.
Wysłuchali Państwo reportażu poświęconego Mirze Urbaniak. Przygotowanie Tatiana Slowi. Realizacja Jacek Puchalski. W audycji wykorzystano fragmenty reportaży Miry Urbaniak, punkty na planie miasta, na zawiasie i pierwszy powrót, a także fragment słuchowiska na podstawie tekstów Tadeusza Różewicza zrealizowany w Radiu Gdańsk.